To jest PSNC Digital Future Talks.
Witamy serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem troszeczkę dłuższej nazwy naszego podcastu. Zmienia się troszeczkę formuła, zmienia się nazwa. Tym razem będzie to PSNC Digital Future Talks. A przed Państwem dzisiaj na tej pierwszej Digital Future Talks Agnieszka Wylegała.
I Damian Niemir.
No i oczywiście nasz gość, którym jest kierownik działu bezpieczeństwa PCSS, Gerard Frankowski. Cześć Gerard.
Cześć, witajcie.
Geradzie, trochę będzie na temat takich, no chyba najbliższych tobie tematów, czyli bezpieczeństwa i to w tej wersji cyber. Ja bym zaczął od samego początku. Agnieszka, znamy się od bardzo wielu lat i teraz sobie wyobraźmy taką sytuację. Agnieszka wysyła do mnie maila, takiego klasycznego. W tytule jest, nie wiem, niech będzie na przykład napisane, sprawa, o której ostatnio rozmawialiśmy. W treści tego maila jest, podsyłam ci ofertę, super ofertę na wycieczkę do Azji, do jakiegoś egzotycznego miejsca. Tu jest link, pozdrawiam Agnieszka. Co prawda zupełnie nie pamiętam, czy rozmawialiśmy o tym, chyba w ogóle nie rozmawialiśmy o żadnych wycieczkach. Powinienem się bać?
O właśnie ten fakt, że nie rozmawialiście, a jednak z treści maila wynika, że jakoby rozmawialiście, to dla mnie już byłby takim pierwszym sygnałem, żeby się może nie bać, ale przynajmniej poważnie zastanowić, czy to na pewno jest rzeczywiście mail od Agnieszki, bo taki scenariusz, w którym mamy link do kliknięcia, czy też załącznik do otwarcia, jest to poparte właśnie jakąś niebywałą atrakcyjnością tego, co pod tym linkiem czy w załączniku się znajduje. To jest taki jeden z klasycznych scenariuszy ataków phishingowych, które mają skłonić użytkownika, żeby coś wykonał i to coś może doprowadzić do uruchomienia na komputerze tego użytkownika złośliwego oprogramowania, więc w twojej sytuacji zadzwoniłbym do Agnieszki telefonicznie i zapytał, hej, otrzymałem od ciebie maila, czy to na pewno ty mi go wysłałaś?
Zaczyna się robić niebezpiecznie, zaczynam się bać. To inaczej, jakbym miał od ciebie pożyczyć pendrive'a, to mam się bać, czy będziesz mnie przekonywał, że jest czysty?
Czy ode mnie pendrive'a nie musisz się bać, możesz mi zaufać, natomiast pendrive też może być niebezpieczny. Kilka dni temu czytałem o ataku na jedno z amerykańskich agent rządowych, wojskowych, ale zaczęło się właśnie od tego, że pracownik tej agendy znalazł na parkingu pendrive'a i podłączył go do komputera, żeby zobaczyć, co się tam znajduje.
Okej, powiem ci szczerze, że teraz jak czytam serwisy o bezpieczeństwie albo śledzę na przykład komunikaty wewnętrzne, które wysyłacie do pracowników PCSS, mam wrażenie, że to już nie jest era jakichś wielkich dziur w systemach i jakichś wielkich odkryć, tylko codziennie mamy dziesiątki, tysiące różnych podatności, czasami nawet jeszcze nie błędów, ale już podatności. No, to jest bardzo irytująca rzecz, jeżeli mamy chociażby komórkę i codziennie albo co dwa, trzy dni masz całą listę aktualizacji, albo jeszcze inaczej, system na twoim laptopie zgłasza ci aktualizację w najmniej właściwym momencie. To jest niesamowicie irytujące, ale właściwie Agnieszka, rozmawialiśmy o tym zaraz przed podcastem z Gerardem. Mamy chyba stan cyberwojny, a to jest najlepsza osoba, która może nam o tym opowiedzieć.
Jeszcze nie dostałam maila w tej sprawie o cyberwojnie, ale rzeczywiście chciałam zapytać, bo statystyki pokazują, że każdego dnia odnotowuje się ponad 500 000 nowych przykładów malware'u, czyli rodzaju wysyłania różnych rodzajów złośliwego oprogramowania. Więc nic dziwnego, że jakby w PCSS-ie cyberbezpieczeństwo też jest jednym z tych technologii, tych obszarów technologicznych, którymi się zajmujemy. A właśnie co do cyberwojny, tysiące informacji dziennie, maile, komunikatory SMS, paczki czy maile z informacją, że paczka, na którą oczekujemy, musi zostać na przykład odebrana w innym terminie lub w innym miejscu, znowu linki, czyli ta cyberwojna, jakby bierzemy w niej udział cały czas.
Oczywiście, w pewnym sensie tak. Jest tak, że samo wzbudzenie zamieszania jakiegoś rodzaju w społeczeństwie w toku wojny hybrydowej on też jest jakąś potencjalną korzyścią dla napastnika. Natomiast dokonałbym tutaj jednak pewnego rozróżnienia, że mamy także całkiem sporo takich ataków typowo cyberprzestępczych, gdzie chodzi o przejęcie dostępu do konta bankowego, czy chociażby sfałszowanie jakiegoś przelewu na swoją korzyść. Natomiast w przypadku, gdyby jakiś kraj, to można było też zaobserwować w momencie inwazji na Ukrainę, gdyby jakiś kraj miał być atakowany w scenariuszu wojny hybrydowej, prawdopodobnie zostałyby ujawnione znacznie groźniejsze podatności, bo te, o których mówicie, których jest bardzo wiele i są codziennie odkrywane, taka jest niestety nasza rzeczywistość. Zobaczcie, z ilu programów korzystamy na laptopie, na komórce, na smartwatchu, w lodówce już często obecnie. To jest bardzo wiele programów, czyli bardzo wiele tysięcy, a nawet milionów linii kodów, a też mamy klasyczne naukowe badania, ile mniej więcej człowiek, a to człowiek jeszcze w większości dzisiaj pisze kod źródłowy, już nie w 100%, ale ciągle w większości. I on co ileś linii przeciętnie, statystycznie popełni błąd i część z tych błędów można wykorzystać i tworzą się nam w ten sposób podatności bezpieczeństwa. Niektóre są znane i wtedy możemy zastosować aktualizację, ale bardzo są groźne te, które już ktoś odkrył, ale o nich nie wiemy, bo nikomu ich nie zgłosił, tylko na przykład w arsenale swojego cyberwojska czy też wywiadu go trzyma, żeby w momencie wywarcia ataku na jakiś kraj go zastosować i wtedy wzbudzić prawdziwe zamieszanie, bo przecież skoro o tym błędzie nie wiadomo, to nikt nie był w stanie się na niego przygotować. I takim przykładem właśnie z przytoczonej inwazji na Ukrainę 2 lata temu był atak na turbiny wiatrowe na Morzu Bałtyckim, który czasowo został skorelowany z inwazją i doprowadził do uszkodzenia wielu wiatraków na Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym poprzez uszkodzenie oprogramowania, nieodwracane w tym sensie, że nie dało się tego naprawić zdalnie, trzeba było statkiem tam popłynąć, dokonać naprawy na miejscu w każdej turbinie i tego rodzaju zamieszania dotyczącego różnych systemów bankowych, rządowych moglibyśmy się spodziewać, gdybyśmy zostali zaatakowani właśnie w takim scenariuszu.
No właśnie niedawno czytałem dosłownie o ataku, który był na Ukrainie, jeżeli chodzi o jednego z kluczowych graczy na rynku telekomów. Tam właściwie przez na szczęście kilka dni tylko, ale mimo wszystko nie była dostępna w ogóle rdzeniowa infrastruktura. Jak sobie tak pomyślałem, no właściwie to nie powinno tak bezpośrednio dotyczyć. Jedynie nie wysłałbym SMS-a, nie zadzwonił, ale zaraz. Ja nawet na moje osiedle mam dostęp za pomocą szlabanu, na który dzwonię, więc nawet bym się nie dostał do takich drobnych usług, które są w oparciu o GSM.
Tak, albo uwierzytelnianie 2FA dwuczynnikowe czy wieloczynnikowe, do którego my jako specjaliści cyberbezpieczeństwa przecież zachęcamy z innych zupełnie przyczyn, też mogłoby nie zadziałać, jeśli jest oparte między innymi o SMS-y.
No właśnie.
I tak patrząc na tę Ukrainę, no to może to tak niezręcznie nieco mówić, ale w pewien sposób mamy trochę szczęścia, że patrzymy właśnie na to jako jednak w większości strona taka trzecia, widzimy co się dzieje i poznajemy takie do bólu realne scenariusze, jakie się w takich sytuacjach wydarzają. Możemy, powinniśmy starać się to przełożyć na przygotowania nasze do wydarzenia, które oby nie, ale jednak kiedyś może i w naszym kraju nastąpić.
Nie chcąc nikogo straszyć, ale tak naprawdę jeżeli patrzymy znowuż kilka dni temu, dosłownie przed świętami, na to, co się działo z sygnałem GPS chociażby, to też można się zastanawiać, czy jesteśmy na to przygotowani, czy w ogóle myślimy o tym my jako obywatele, jako ludzie, którzy korzystają z infrastruktury, jak duży wpływ mają tego typu rzeczy, które teoretycznie są za granicą, czyli wojna nas bezpośrednio nie dotyczy, a jednak dotyka nas tutaj bezpośrednio na nasze urządzenia, my jesteśmy w stanie to odczytać, zobaczyć, dotknąć.
No niestety właśnie tak jest i mogliśmy to zaobserwować, nie tylko my, także Szwedzi, mieszkańcy państw bałtyckich, a na systemie GPS przecież bardzo wiele różnych usług się osadza, ufa mu. My też ufamy wielu technologiom, niejednokrotnie nie jesteśmy też w stanie podejść do nich tak odpowiednio krytycznie. Zawsze coś działało, więc temu ufam. Mamy cyberataki także chociażby na systemy o charakterze medycznym, pompy insulinowe, rozruszniki serca.
Gerardzie, mogę zapytać, czy lubisz wędkować?
Nigdy nie wędkowałem, więc być może lubię, ale o tym nie wiem. Z takich przyrodniczych rzeczy bardziej grzyby.
Pewnie wiesz, dlaczego pytam cię o wędkowanie. Phishing. Phishing spersonalizowany. Wiadomo, ataków jest wiele, są one bardzo różne. Mogą to być po prostu zwykli, w cudzysłowie oczywiście, cyberprzestępcy. Mogą to być służby czy obce wywiady. Temu jest bardzo trudno przeciwdziałać. Powiedz mi, w jaki sposób możemy się chronić, czy jesteśmy w ogóle w stanie ochronić się przed phishingiem?
Phishing może być taki lub inny. Tu też bym chciał bardzo wyraźnie powiedzieć, bo też mówimy o cyberwojnie, o bardzo groźnych podatnościach, ale z drugiej strony mówimy też właśnie o pojedynczych użytkownikach i taki przysłowiowy Kowalski, no on się częściej spotka właśnie z takimi masowymi atakami i mając odpowiednią wiedzę czy świadomość, znając takie najczęstsze scenariusze ataków, już może zrobić dużo, może często się uchronić. Z kolei phishing może być też ukierunkowany na przykład na ważnego dowódcę wojskowego czy osobę z rządu. To już wtedy będzie zindywidualizowany atak właśnie polegający na wcześniejszym rozpoznaniu kontaktów, zastanowieniu się, skąd taka osoba mogłaby otrzymać wiadomość, na którą będzie chciała zareagować. Taki atak może trwać bardzo długo, w sensie przygotowań można go opracowywać, taki scenariusz, nawet miesiącami, bo chodzi o to, żeby trafić konkretną osobę i mieć z tego dużą korzyść, nie zawsze nawet bezpośrednio przeliczalną na finanse, ale tak też ujmując, i cyberprzestępcami czy cyberagresorami też ta ekonomia trochę rządzi. Nikt nie będzie poświęcał bardzo skomplikowanego scenariusza, przed którym prawie nikt się nie uchroni, żeby zaatakować tego przysłowiowego Kowalskiego i przejąć mu 10 tysięcy złotych z konta bankowego, co innego w sprawie takich kluczowych informacji. Ale zauważmy, czy prezes organizacji, czy bardzo ważny dowódca, czy członek rządu już powinien mieć wokół siebie również odpowiednich specjalistów z właściwymi kompetencjami, którzy pomogą mu przygotować się, przeszkolą go, skonfigurują jego komputer, jego urządzenia. Więc uchronić się na pewno co do zasady może. Zwykły użytkownik z jednej strony ma tej wiedzy czy możliwości troszkę mniej, ale raczej nie powinien być dotknięty tymi atakami, gdzie ochrona jest bardzo trudna. I ta poprzeczka wędruje w górę w innych wypadkach, ale z kolei wtedy to też nie jest tak, że ten użytkownik jest zostawiony samemu sobie, bo powinien mieć, jeśli nie sam z siebie, to powinno mu się zapewnić odpowiednie środki, żeby i cyberprzestępca miał tę poprzeczkę wyżej. Jest taka zasada ekonomii i bezpieczeństwa, że jeśli atak jest zbyt drogi, czyli bardzo upraszczając, ja mogę ukraść $1,000,000, ale przygotowanie do ataku kosztuje mnie $2,000,000, to nie będę atakował.
Czyli ten mail, o którym powiedziałem na początku, że Agnieszka by do mnie napisała, ale to nie była Agnieszka, to musiałbym się czuć trochę wyróżniony, tak? Że jestem na tyle ważny, że ktoś się spreparował, nawet wiedział, że Agnieszka. Bo ja sobie tak myślę, mówiłeś o tych ważnych ludziach, o ludziach, którzy są kluczowi gdzieś tam. Trochę się śmiejemy z filmików na YouTubie, gdzie można już użyć deepfake'ów i to zauważcie, że to nie są deepfake'i, które jeszcze były powiedzmy kilka miesięcy temu, powiedzmy tylko i wyłącznie jakieś naukowe czy badawcze, tylko to jest oprogramowanie, które jest ogólnodostępne. Można wstawić tam jakąkolwiek osobę, można, co więcej, można zupełnie zmodyfikować jej głos. Czyli w tym momencie takiego deepfake'a można sztuczną inteligencję wręcz wykorzystać do ataku w cyberprzestrzeni, do tego ataku, który trochę nas zmyli, a może trochę bardzo nas zmyli. Powiedz mi, Gerardzie, mam nadzieję, że mi to powiesz, że sztuczna inteligencja nie tylko jest mieczem w tym całym ataku, ale również tarcza jest zbudowana za pomocą sztucznej inteligencji, czy budowana.
Jak najbardziej. To jest wyścig na każdym polu między atakującymi i broniącymi, także sztucznej inteligencji. Deepfake'i głosowe na szczęście jeszcze nie działają dobrze w języku polskim. Zwracam uwagę na słowo jeszcze, zapewne. Dlatego mówiłem, że na razie możesz zadzwonić, a później pewnie dla całkowitej ochrony to pewnie będziemy zalecali, żeby spróbować udać się osobiście. Ale to jeszcze trochę czasu do tego. Natomiast jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to jak najbardziej. Powstają modele uczenia maszynowego na przykład do detekcji anomalii i dla przykładu taki e-mail mógłby zostać wpuszczony w swojego rodzaju filtr, który by spróbował sprawdzić bardzo różne właściwości, nie tylko treść maila, ale też jego nagłówki, metadane, żeby spróbować go zakwalifikować do worka z właściwymi, prawdziwymi mailami, do worka powiedzmy z takimi, którym się trzeba jeszcze przyjrzeć. Mail to też jest taki tak naprawdę bardzo prosty przykład Natomiast chociażby pliki, te załączniki, które są wysyłane w mailach, również można próbować tego rodzaju metodami badać. Bo na początku były najprostsze metody, takie sygnaturowe. Plik, który wygląda tak i tak, jest złośliwym oprogramowaniem, ale plik można troszeczkę zmienić, jego kod. On będzie zachowywał się tak samo, ale nie będzie z tą tak zwaną sygnaturą dłużej się zgadzał. Musimy albo dopuścić uruchomienie takiego pliku, powiedzmy w czymś w rodzaju takiego izolowanego środowiska, to się u nas piaskownica nazywa sandbox, zobaczyć co on robi, albo bez uruchamiania, co jest na pewno bezpieczniejsze, ale daje nam mniej informacji o zachowaniu tego pliku, jego charakterze. Możemy też próbować badać jego właściwości, na przykład ile jakiego rodzaju binarnych instrukcji procesora w nim się znajduje. I jeżeli pewne takie bardzo ulotne, specyficzne właściwości są takie, a nie inne, to również możemy go klasyfikować jako złośliwe oprogramowanie i tego rodzaju projekty też w dziale prowadzimy.
Uf, uspokoiłeś mnie nieco.
Gerardzie, wspomniałeś przed chwilą o piaskownicy. To jest związane z moim kolejnym pytaniem, ponieważ rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie wysoko postawionych urzędników, ważnych instytucji, nas samych, dorosłych. Natomiast ja chciałam zapytać o sharenting, czyli bezpieczeństwo dzieci w internecie, w sieci. Pojawiło się teraz takie nowe pojęcie cyberhigieny. Mówi się, że są prowadzone już, wprowadzone do programu zajęć szkolnych, czy nawet poza przedszkolnych już, zajęcia z edukacji najmłodszych, jak poruszać się w internecie, nie tylko najmłodszych, ale pewnie też nauczycieli i rodziców. Jak ważny to jest temat?
Bardzo ważny, bo z jednej strony też tych najmłodszych użytkowników łatwiej zaatakować, ponieważ i nie mają też właśnie wiedzy takiej związanej z scenariuszami, że jakieś konkretne działania kogoś po tej drugiej stronie, w tym przypadku pewnie najczęściej smartfona, mogą doprowadzić do niepożądanych efektów. A innym aspektem bardzo istotnym jest też to, że ktoś przeszkolony, uświadomiony już tak za młodu, no to już będzie miał łatwiej w przyszłości, jak to czy skorupka za młodu nasiąknie, prawda? To jestem tutaj jak najbardziej za i też mogę powiedzieć również i w tym staramy się pomóc, chociażby biorąc udział w kolejnych dniach czy tygodniach bezpiecznego internetu, gdzie też zdarza nam się trafiać do szkół, rozmawiać z nauczycielami, z uczniami. Nawet też pamiętam, parę lat temu miałem przyjemność właśnie rozmawiać z osobami uczącymi w przedszkolach o takich najbardziej już elementarnych kwestiach związanych z tą cyberhigieną, więc bardzo dobrze, że to się tak staje mocniej ustrukturyzowane i bardziej powszechne, że już trafia do programów.
Pozostając jeszcze na chwilę przy tym temacie, wiemy, że patrzymy na bezpieczeństwo dzieci przez pryzmat działania osób trzecich. Natomiast bardzo często powinniśmy jeszcze podkreślać, że dzieci powinny mieć przekazaną tą wiedzę, uważaj, co ty pokazujesz w sieci, uważaj na siebie. Być może tutaj jeszcze zbyt mało działamy w tym zakresie, prawda?
To też jest istotny aspekt. Takim przykładem, o którym bardzo mało osób, a już myślę, że bardzo niewielu z uczniów chociażby wie, jest to, że w zdjęciu, które wykonają i udostępnią w portalu społecznościowym, mogą być zaszyte koordynaty geograficzne miejsca, w którym to zdjęcie zostało wykonane, więc na przykład mogą zdradzić w danym momencie, że nie ma ich w domu, gdzieś są na wakacjach, jeśli nawet sami wprost o tym gdzieś nie napiszą, a jeżeli ten dom jest pusty, no to być może można się tam włamać i coś ukraść. To taki klasyczny, akademicki już bym powiedział przykład, ale tych aspektów jest naprawdę bardzo dużo, zwłaszcza w sytuacji, gdzie mamy coraz więcej narzędzi, tak zwanych OSINT-owych, które służą do ekstrahowania różnego rodzaju informacji zawartych w informacjach, w plikach, które udostępniamy w internecie i jak z nożem kuchennym, z tą wiedzą można zrobić coś dobrego, na przykład szukając osoby zaginionej, a można ją też wykorzystać do złych celów.
Powiem Ci, Agnieszko, że ja się coraz bardziej minuta po minucie cieszę, że mamy takiego Gerarda.
Ja się czuję bezpieczna.
Właśnie, że my możemy tak naprawdę zawsze się skonsultować. Wiem, Gerardzie, że właściwie nie ma praktycznie projektu, nawet dużego projektu, czy mniejszego projektu w PCSS-ie, który realizujemy, czy sami, czy w konsorcjach, który gdzieś tam nie konsultowałby się na jakimś etapie w kwestiach cyberbezpieczeństwa. W końcu tworzymy systemy, infrastruktury, które muszą być bezpieczne, że wspomnę chociażby takie duże, ostatnio zakończone projekty jak Pionier Lab, Praise Lab, KDM, czy w ogóle Edichy, bo to jest też ciekawostka, że jesteśmy jednym z hubów innowacji cyfrowych, w których to cyberbezpieczeństwo jest dosyć mocno zarysowane. Ale ja bym dotknął takich projektów, które czasami są schowane pomiędzy tymi dużymi takimi elementami, a mogą być niesamowicie ciekawe dla naszych słuchaczy. Ja sobie tutaj muszę przeczytać, bo to jest skomplikowane. Assist ładnie się nazywa, ale co czytam w podtytule, że jest to budowa platformy do prowadzenia testów, eksperymentów procesowych oraz neutralizacji, i tu uwaga, materiałów i urządzeń wybuchowych. Możesz trochę więcej o tym projekcie?
Trochę więcej mogę. Bierzemy w nim udział właśnie na takiej zasadzie, jak mówisz, pomocy. No, jesteśmy tutaj jedną wspólną załogą, każdy odpowiada za swój kawałek. Natomiast, żeby właśnie efekt takiego projektu był i używalny, i bezpieczny, no to też istotnie bierzemy udział w charakterze konsultacji czy sprawdzenia pewnych kwestii. Jeżeli chodzi akurat o projekt Assist, no, na przykład symuluje rozchodzenie się fali uderzeniowej, czy załóżmy, że dostaniemy informację o jakiegoś rodzaju bombie, ładunku wybuchowym podłożonym w centrum miasta, to ten projekt może pomóc nam określić, w jaki sposób, z którego miejsca dokładnie należy ewakuować ludność, gdzie będzie niebezpiecznie, a gdzie już no, będzie można pozostać, czy gdzie będzie można być może jakieś siły i środki rozmieścić, żeby w przypadku eksplozji nic się nie stało. Tutaj bezpieczeństwo też widać, że rozumiemy w PCSS-ie bardzo różnie, nie tylko jako to cyber. I z drugiej strony właśnie system przewidziany do zadań bezpieczeństwa, on szczególnie uważnie musi być przejrzany, żeby nie zawierał luk. Często się pojawiają takie podatności, znaczy może często to źle powiedziane, bo one są bardzo spektakularne, ale chociażby w programach antywirusowych trafiają się takie podatności, że użytkownik nie musi niczego zrobić, wystarczy, że trafi do niego mail z załącznikiem i system antywirusowy bada te załączniki. To jest takie jest jego zadanie. Pojawiały się takie podatności, że przesłanie komuś w mailu odpowiedniego pliku przełamywało ten program antywirusowy, pozwalało przejąć maszynę, na której on pracuje, a program antywirusowy ma bardzo wysokie uprawnienia, bo musi posprawdzać wszystkie pliki w systemie, czy nie ma gdzieś tam malware'u. Więc to jest taki właśnie bardzo istotny aspekt. Robisz system bezpieczeństwa, to nie możesz zrobić od razu luki bezpieczeństwa.
Zdecydowanie tak.
Damian zapytał o projekty, konkretny projekt wymienił, natomiast ja zapytam o inną działalność działu bezpieczeństwa IT PCSS. Są szkolenia, są warsztaty, wiemy też od wielu lat aktywnie działacie na przykład podczas Dnia Bezpiecznego Internetu. Dział bardzo aktywnie włącza się jakby w to bezpieczeństwo tu i teraz.
No, taka jest potrzeba już nawet nie chwili, tylko wręcz epoki, w której obecnie żyjemy. Teraz w dziale jest 31 osób i wcale to nie jest za dużo, nawet bym powiedział, że za mało. Jest kilka obszarów, mamy też wyodrębnionych parę zespołów. Pozwolę sobie zacząć od tych bardziej technicznych i powiem za chwilkę dlaczego. Zespół operacyjny chroni naszą własną infrastrukturę, jak również sieci naukowej krajowej Pionier. Mamy cert pionierowy prowadzony w PCSS-ie. Nie chciałbym wgłębiać się tutaj bliżej w szczegóły, bo to też w pewien sposób są informacje wrażliwe, natomiast koledzy zarządzają infrastrukturą bezpieczeństwa PCSS-u. Także bierzemy dość aktywny udział w zintegrowanym forum zarządzania, czyli wdrożenie i utrzymanie standardów ISO w PCSS-ie związanych z bezpieczeństwem informacji oraz jakością. Drugim kluczowym elementem wynikającym z samej historii PCSS-u jest właśnie udział w projektach naukowo-badawczych i tutaj też dobrze wyróżnić dwie ścieżki. Pierwszą, obie są ważne, ale są inne. Pierwszą jest ta, o której Damian wspomniałeś, czyli to wejście w inny projekt. Jest taki paradygmat bezpiecznego cyklu życia produktu czy też oprogramowania Secure Development Lifecycle. On mniej więcej mówi, że o cyberbezpieczeństwie jakiegoś produktu należy myśleć już od etapu projektowania, gdyż dokładanie go na etapie późniejszym jest bardzo drogie, nieefektywne i po prostu gorzej się sprawdza. I SDLC wskazuje też określone działania na każdym etapie, czyli żeby na przykład zrobić wymagania bezpieczeństwa, przeszkolić programistów z tworzenia bezpiecznego kodu źródłowego, po drodze zrobić przeglądy kodów źródłowych pod względem bezpieczeństwa, na końcu testy penetracyjne całości i wszystkie tego rodzaju działania. działania wtedy proponujemy i następnie realizujemy. A drugim modelem jest tworzenie własnych systemów służących cyberbezpieczeństwu i tego rodzaju projekty, nie chcę powiedzieć, że mają dla nas jakąś preferencję, bo bezpieczeństwo wszędzie jest ważne, natomiast niewątpliwie są bardziej inspirujące, intrygujące dla nas jako osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem z takiego też badawczego punktu widzenia, bo wielu z nas ma też taką naturę. Uważam, że to jest odpowiednia właśnie natura do bycia takim bezpiecznikiem, takiego poszukiwacza wręcz, takiej troszeczkę swoiście złośliwej osoby, która jak widzi zabezpieczenie, to od razu myśli, jak je obejść i którędy. I to się też przekłada właśnie na modele uczenia maszynowego. Też warto na przykład wiedzieć o czymś, co nazywamy adversarial AI, sztuczną inteligencję taką widzianą od strony przeciwnika. Jak my tworzymy model uczenia maszynowego, to ta druga strona już też myśli, jak go obejść. Albo my dostaniemy od kogoś model uczenia maszynowego i my będziemy się starali go ominąć. Tak, takie właśnie szachy już na polu modeli sztucznej inteligencji i tutaj też jeszcze nie realizujemy, ale proponujemy już projekty do wykonania w późniejszych latach, bo tutaj też się ta walka niestety już zaczęła i trzeba w niej wziąć udział, żeby nie zostać z tyłu, nie zostać trafionym.
Proszę mi wierzyć, znamy się już kilka lat z Gerardem i jeżeli mówimy o tym, że bezpiecznicy są złośliwi, to oni są złośliwi głównie pod kątem złośliwego oprogramowania, bo ja jeszcze nigdy tej złośliwości od Gerarda nie przyjąłem, ale ja się zapytam o inną rzecz, bo mówiłeś o szkoleniach, że szkolicie. Ale właściwie to powiem tak, to będzie trochę złośliwe, ale nie. Ostatnio mieliśmy okazję też się spotkać, Gerardzie, na szkoleniu, które było zupełnie odwrotnie. To ty się szkoliłeś, bo PCSS oprócz tego, że robił szkolenia z bezpiecznego kodowania, z bezpiecznego oprogramowania, to również organizował warsztaty z zarządzania kryzysowego, gdzie twój dział również razem z tobą uczestniczył, żeby zobaczyć, jak w takich scenariuszach, które dotyczyłyby z jednej strony cyberbezpieczeństwa, ale z drugiej strony też takich ludzkich reakcji na zagrożenia, na procedury, reguły w instytucji. Jak z tym sobie radzić zespołowo?
Tak, to było z jednej strony bardzo fajne doświadczenie. Akurat na tym polu znacznie lepiej ćwiczyć na warsztatach niż trafić na taką sytuację w rzeczywistości. Ale nie można wykluczyć, że to prędzej czy później nastąpi, więc lepiej być w jakiś sposób przygotowanym. Z dużą przyjemnością wzięliśmy udział w tych warsztatach, natomiast sami również się staramy szkolić. I tu jeszcze troszeczkę skończę też poprzednią wypowiedź, dlatego mówię o tym później, bo też szkolenia wynikają z wiedzy, którą zyskamy na tych innych obszarach, bo w projektach B plus R często widzimy technologie, które nie są tak powszechnie używane, jak na przykład sieci przemysłowe SCADA, czy jakieś specyficzne elementy internetu rzeczy, jakieś protokoły używane tylko w niektórych obszarach, poznając ich cyberbezpieczeństwo, możemy i powinniśmy też tak naprawdę tę wiedzę przekazywać dalej. I oprócz tego, że też chcemy i musimy się szkolić, bo bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo jest też na tyle ciekawym i fascynującym obszarem, że wymaga uczenia się przez cały czas, więc na pewno nuda tutaj nie grozi. Jest zbyt dużo nowych technologii i nowych zagrożeń. Jeżeli przestaniemy się uczyć, to za chwilę nie będziemy po prostu w stanie efektywnie pomóc prawie nikomu, tylko w obszarze jakichś być może aplikacji webowych, ale gdzie smartfony, gdzie internet rzeczy, mądre lodówki, wiele, wiele innych. A jeśli chodzi o te szkolenia, które my staramy się organizować, to właśnie są też te obszary, o których mówiłem. Więc rozpoczynając też od uczniów, nauczycieli, takiej ogólnej edukacji przez świadomość w ramach naszej własnej organizacji, pomagamy też w szkoleniach świadomościowych, właśnie mówiąc o phishingu, o procedurach. My nie lubimy procedur. Ludzie tego nie lubią. Czują się troszeczkę ograniczani niejednokrotnie, ale w cyberbezpieczeństwie procedura to jest także wiedza, w jakich sytuacjach co powinieneś zrobić. Czyli jeżeli dostaniesz maila, który wydaje ci się dziwny, to skontaktuj się z nadawcą. To też jest procedura, a ona cię uchroni przed potencjalnie bardzo poważnymi konsekwencjami. I o tym też chcemy mówić. I mamy też techniczne szkolenia właśnie dla programistów, dla administratorów, w jaki sposób utwardzić ich systemy, utwardzić, czyli zrobić je maksymalnie odpornymi na ataki. Niech one robią to, co muszą realizować. To jest bardzo trudne znaleźć czasami ten punkt równowagi. Wiemy, że on zawsze musi być na korzyść tej funkcjonalności, bo są wymagania funkcjonalne, że dany system musi realizować to, to i to. Ale już oprócz tego tę konfigurację zacieśniamy i to też jest często dość skomplikowane, żeby wiedzieć, jak to dokładnie zrobić. Mamy szkolenia dla programistów i także dla innych specjalistów bezpieczeństwa, które jednak już są bardzo wyspecjalizowane, bardzo czasochłonne w przygotowaniu. I tą wiedzę sami jak najbardziej również potrzebujemy nabywać.
Jestem zwykłą Kowalską. No, nazywam się akurat wylegała, ale jestem zwykłą Kowalską i kupuję nowego smartfona, instaluję sobie antywirus, loguję się ściągam sobie różne aplikacje. W jaki jeszcze sposób, oprócz oczywiście zainstalowania tego antywirusa, mogę się na przykład zabezpieczyć przed różnego rodzaju cyberatakami, jak zwykły użytkownik smartfona? Czy jeżeli na przykład w ogóle nie korzystam z sieci, to oznacza, że już na przykład nie zostanę zaatakowana, nie zostanę na przykład sfishingowana?
Oczywiście urządzenie odłączone od internetu, zabetonowane głęboko w studni wykopanej w ziemi jest najbezpieczniejsze.
I nieużywane.
Tak, ale to zapewne też nie jest scenariusz wykorzystania takiego urządzenia, jak interesuje ciebie i wielu innych użytkowników. No tu oczywiście antywirus jest jak najbardziej pożądany, kluczowy. Tutaj też taka mała anegdotka, ale z okruchem wiedzy korzystnym w przypadku wszystkich aplikacji. Instalując tego antywirusa też sprawdźmy opinię, sprawdźmy ile razy został on pobrany, gdyż pamiętam przypadek, to już było chyba z 10, może nawet więcej lat temu, ale była taka aplikacja, która nazywała się antywirusem, kosztowała parę dolarów, to nie była polska aplikacja, ale całkiem sporo ludzi ją pobrało, zainstalowało, a jedyne co ona robiła, to wyświetlała ikonkę jesteś chroniony i nic więcej. No i ktoś na tym zarobił. Dzisiaj mamy oczywiście mechanizmy weryfikacyjne sklepów, natomiast one też tak naprawdę nie są w stanie zrobić wszystkiego. Akurat w przypadku antywirusów, no ta kontrola wyobrażam sobie, że jednak jest dosyć poważna i wnikliwa. Nie spodziewałbym się tutaj oczywistych błędów, zwłaszcza w przypadku aplikacji pobranych przez dziesiątki czy setki tysięcy użytkowników i z dobrymi opiniami, ale instalując generalnie aplikacje do wykorzystania, pomyślmy, czy na pewno tych aplikacji potrzebujemy, czy może już jakieś mechanizmy są dostępne chociażby w samym systemie operacyjnym telefonu. Jeżeli instalujemy aplikację, też zwróćmy uwagę, o jakie uprawnienia ona nas prosi. Akademicki przykład to latarka, która chce mieć dostęp do treści SMS-ów czy listy kontaktów. Po co? Ale myślmy też o tym. Jest wiele aplikacji, które udając i nawet pełniąc jakieś pożyteczne funkcje, właśnie starają się dane z telefonu wyciągnąć, gdzieś przesłać.
Pewnie moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać o cyberbezpieczeństwie, bo to jest właściwie już nie mała rzeka, tylko wodospad różnych rzeczy. I phishing, i ransomware, i malware, i z drugiej strony powiedzmy zarządzanie hasłami, czy uwierzytelnianie dwuskładnikowe, w ogóle ochrona prywatności, czy ograniczone zaufanie. Tego jest multum i z dużą ilością słów kluczowych, które są trudne. Ja mam takie wrażenie, Gerard, że dawniej, kiedy internet był dla inżynierów, tylko dla inżynierów, potem zaczął się trochę dostawać pod strzechy. Teraz właściwie go już mamy pod skórą, można by powiedzieć. Nie ma takiego urządzenia, czy nie ma młodych ludzi, którzy bez internetu mogą żyć. Że teraz z powrotem wymaga ciut tej inżynierskiej wiedzy, że inżynierowie nadal będą mieli co robić, sztuczna inteligencja całkowicie ich nie wyprze, no bo jednak tych zagrożeń jest tak dużo, że aż ciężko jest się w tym połapać.
Niestety, tak właśnie jest i sztuczna inteligencja, nawet jeśli będzie bardziej rozwinięta, no to też nie rozwiąże raczej wszystkiego. Obecnie także eksperci cyberbezpieczeństwa się mylą, no być może przeciętnie rzadziej niż taki tak zwany średni, nietechniczny użytkownik, ale też pamiętam przypadek na konferencji bezpieczeństwa, kiedy jeden z prelegentów, specjalista z tego zakresu opowiadał, jak on został złapany na phishing, dał się złapać też, nawet zdarza się to.
No bo Gerardzie, najsłabszym ogniwem jest człowiek. Tak naprawdę to stare hasło, które tak powtarzał Kevin Mitnick. Pamiętam, że byłem niesamowicie urzeczony tą książką właściwie, która pierwsza mówiła tak szeroko o cyberzagrożeniach i o właściwie takich atakach social bardzo, prawda? One nie były w ogóle dotknięte takimi technicznymi rzeczami. Ja myślę sobie, że to jest temat, do którego będziemy musieli koniecznie wrócić. Cyberbezpieczeństwo to jest, no tak jak powiedziałem, wodospad.
A bardziej mając... tsunami mi się bardziej kojarzy
tsunami.
Nawet.
Dobrze, niech to będzie. Nasze cyberbezpieczne tsunami. Dziś, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, rozmawialiśmy właśnie z takim naszym specjalistą od tsunami cyberbezpieczeństwa. Gerard Frankowski był naszym gościem. Bardzo Ci dziękujemy, Gerardzie. Przekroczyliśmy trochę czas, ale myślę, że w ogóle nie zauważyliście, że ten czas tak szybko przeleciał, bo przecież tyle rzeczy, które teraz musicie zrobić wstając od naszego podcastu, żeby zabezpieczyć swoje systemy i laptopa i komórkę, no i lodówkę. Sam o tym wspominałeś. Agnieszka, a ty mi nie wysyłaj więcej maili o jakichś ważnych czy super niesamowitych ofertach na wakacje. Ja już na wakacje
ale
sobie
bądź czujny.
Pojadę. Będę czujny. Dziękujemy ci bardzo, Gerardzie.
PSNC
Digital Future Talks. Agnieszka Wylegała.
I Damian Niemir.
I oczywiście jeszcze raz Gerard Frankowski, specjalista cyberbezpieczeństwa, kierownik działu bezpieczeństwa ICT w PCSS.
Dziękuję też za ciekawą rozmowę, fajne pytania i wszystkim słuchającym życzę cyberbezpiecznego roku, który nam się właśnie zaczął.